Program Audycja Czarne, Niebo Raport w pięknym dniu, dniu święta Konstytucji 3 maja. Witaj maj, piękny maj u Polaków. Błogi raj. Z Użgorodu wita się Paweł Bobołowicz,
a z Lwowa Artur Żak. W tym wzniosłym dniu chciałbym po prostu powiedzieć wszystkim rodakom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy po tej, czy po tamtej stronie granicy, że ta idea Konstytucji, idea Rzeczypospolitej to jest nasza taka wspólna sprawa, prawa, honoru i wolnych obywateli, i życzę wszystkim samych najlepszości ze szczęśliwością w ten radosny dzień.
Do tych życzeń oczywiście się dołączam. Dzisiaj dużo będziemy mówili o Konstytucji 3 maja, ale jeszcze powiem, że z Warszawy i z Brwinowa tam realizują nasz program Fryderyk Litwin na antenie Radia Wnet i Lech Rustecki na kanałach YouTube Radia Wnet i kanale Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do oglądania tych naszych materiałów też w formie wideo, zwłaszcza, że dzisiaj będzie jeszcze relacja Artura z Lwowa, z obchodów 3 maja i chociażby dlatego warto jest też obejrzeć dzisiaj nasz program, chociaż będą też jeszcze inne materiały, bo oczywiście będziemy rozmawiali o Konstytucji 3 maja w kontekście wschodnim, a naszym gościem będzie Robert Czyżewski, polski historyk, dyplomata. Będziemy też rozmawiać o temacie szczególnie istotnym, temacie dotyczącym ekshumacji na Wołyniu, na Ukrainie. Ale oczywiście zaczniemy od tych kwestii bieżących, od tego, co się dzieje na Ukrainie, co się wydarzyło w ostatnich godzinach. Czarne Niebo, raport.
Czarne Niebo.
Nie ma dzisiaj z nami Dmytra Antoniuka. Dmytro jest w Odessie. Liczyliśmy na to, że uda się połączyć z Dmytrem, ale niestety technicznie to nie było możliwe. Dmytro, jadąc do Odessy, spotkał się z bardzo ciężkim momentem, bo Państwo doskonale wiecie i znacie opowieści Dmytra, jak ta sytuacja jest skomplikowana, jak wyglądają naloty na Kijów, ale Dmytro powiedział, że to, co przeżył w Odessie w tych dniach, to chyba czegoś takiego w Kijowie nie przeżył od początku pełnoskalowej inwazji, więc sytuacja niestety tam też jest paskudna. Ale to, że nie ma Dmytra, nie oznacza, że w tym momencie jest jakieś zagrożenie jego bezpieczeństwa ze względów logistycznych. Po prostu nie mógł wziąć udziału w naszym programie, ale jak wygląda ta sytuacja, opowie Artur Żak.
Tutaj postaram się zastąpić Dmytra. Jeżeli chodzi o ataki, to faktycznie dzisiaj najbardziej ucierpiało miasto Dniepr i Krzywy Róg. W Krzywym Rogu rosyjski bezzałogowy statek powietrzny uderzył bezpośrednio w blok mieszkalny. Co najmniej 6 osób odniosło obrażenia. Na daną chwilę są sprawdzane tak naprawdę te zawały. Są sprawdzane też ilości osób poszkodowanych. Na daną chwilę nie mamy informacji o tym, że ktoś zginął. Niestety ucierpiało także 2 małych chłopców, czyli 2 dzieci w Krzywym Rogu także ucierpiała. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, a tak naprawdę dobę, to Federacja Rosyjska użyła około 180 środków napadu powietrznego. To były zarówno bezzałogowe statki powietrzne, jak i manewrujące rakiety. Ta ilość środków napadu powietrznego w ostatnich tygodniach de facto maleje. Można nawet powiedzieć, że Ukraina przeskoczyła Federację Rosyjską w użyciu dobowym środków napadu powietrznego według relacji strony rosyjskiej. Tutaj oczywiście można brać poprawkę, ponad 370 bezzałogowych statków powietrznych Ukrainy było według Rosji strącone nad terenem Federacji Rosyjskiej. Nadal rafineria w Tuapse nad Morzem Czarnym na rosyjskim Kaukazie jest nieczynna. Nadal ona płonie. Ale są też takie zdecydowanie moim zdaniem ciekawsze, jeżeli mogę użyć takiego słowa, wydarzenia z ostatniej nocy, a mianowicie ukraińscy żołnierze zarówno Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy uderzyli między innymi w rosyjski okręt rakietowy projektu Karakurt. To jest ten okręt, który między innymi przynosi kalibry, czyli manewrujące pociski rakietowe, które często spadają na głowy obywateli Ukrainy. Także właśnie Odessę. Bardzo często Odessa jest właśnie przy pomocy tych środków napadu powietrznego atakowane. Oprócz tego okrętu rakietowego została zniszczona też jednostka patrolowa. Został też uszkodzony tankowiec floty cieni, no i dodatkowo infrastruktura terminala naftowego. Dodatkowo w Noworosyjsku Ukraina zaatakowała także dwa tankowce z floty cieni. O tym poinformował między innymi prezydent Ukrainy, załączając tak naprawdę do swojej informacji nagranie z bezzałogowców morskich, które podpływają do właśnie tych tankowców. Strona rosyjska poinformowała, że w związku ze zwyżkami na rynku ropy budżet rosyjski dodatkowo otrzyma 200 miliardów rubli. To chodzi o kwiecień. Niemniej jednak od razu minister finansów Federacji Rosyjskiej Anton Siluanow poinformował, że to nie będzie górką, tylko to wyrówna co najwyżej niedopłaty, niedootrzymanie przez budżet Federacji Rosyjskiej środków w marcu, czyli de facto wyszli na zero. No i najbardziej komentowanym chyba faktem w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej jest ta rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem z czwartku w tym tygodniu. Półtorej godzinna rozmowa. Inicjatorem był Putin i generalnie komentowane na Ukrainie jest to, czy będzie zawieszenie broni na 9 maja, czy też takowego zawieszenia działań nie będzie. Jedyne co wiemy na dany moment, że w Moskwie i w innych miejscowościach Federacji Rosyjskiej te parady są radykalnie ograniczone. W Moskwie nie będzie sprzętu, nie będzie lotnictwa, nie będzie kursantów, czyli de facto żołnierze, możliwie, że będą przedstawiciele tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli wojny przeciwko Ukrainie, ale to jeszcze jest niepewne. Jedyne, co jest pewne, że w tych dniach cała łączność, nie tylko internet, ale także łączność telefoniczna, nawet wysyłanie SMS-ów będzie na terenie rosyjskiej stolicy zatrzymane. Pawle?
I wiemy też, że prezydent Zełenski, odnosząc się do kwestii tego rozejmu, powiedział, że dlaczego na jeden dzień, że może w takim razie po prostu trzeba rozmawiać o zawarciu rozejmu. Zresztą w podobny sposób podchodził do kwestii tego rozejmu świątecznego, który zaistniał albo nie zaistniał, tego do końca nie wiemy. A swoją drogą przy tej okazji warto też może wspomnieć, że może Donald Trump powinien sobie przypomnieć, że 8 maja zakończyła się II wojna światowa, więc jeżeli powinien być rozejm, to może należało zasugerować Putinowi, że ta data to jest data, którą zachodni świat uznaje za zakończenie II wojny światowej. No dobrze, bardzo serdecznie Ci, Arturze, dziękuję za te informacje. Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
Proszę Państwa, w tym tygodniu będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny. Od dawna takiego, a może właściwie w takim formacie, w taki sposób, to nie wiem, czy w ogóle można porównać z którymś wydarzeniem we współczesnej historii, spotkają się polscy i ukraińscy historycy, chociaż nie tylko historycy, będą rozmawiać o przekroju naszych relacji od czasów właściwie najdawniejszych, po te czasy, które wywołują najwięcej kontrowersji. Będą rozmawiać też o tych faktach, które wywołują najwięcej napięć, nieporozumień. To będzie istotne wydarzenie i na pewno będziemy je dla Państwa relacjonowali. Na pewno w tym wydarzeniu będą też brali udział przedstawiciele Polskiego i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wiemy też, że w tym roku były przeprowadzane, informowaliśmy o tym, prace poszukiwawcze w ugłach w Ukrainie i nie do końca przyniosły one taki efekt, jak może na początku liczono. Ale o tej sprawie, o kwestii ekshumacji, o pracach poszukiwawczych też w innych miejscach, o tym, co będzie się działo w tym roku, jeszcze przed właśnie wspomnianym przeze mnie Kongresem Historyków, rozmawiałem bezpośrednio w Kijowie z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Aleksandrem Alfiorowem. Rozmawiałem bezpośrednio w instytucie. Parę razy już pana Alfiorowa gościliśmy w naszych programach zdalnie. Tym razem mogliśmy porozmawiać na żywo, pierwszy raz od dłuższego czasu i oczywiście poruszaliśmy te kwestie, które są ważne, są istotne, a być może nie zawsze do nas wszystkich docierają też informacje, jak mają być rozwiązane w tym roku. Więc zapraszam Państwa, teraz przenieśmy się do pomieszczeń Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie, Ukraińskiego Instytutu i posłuchajcie Państwo rozmowy z Aleksandrem Alfiorowem.
Dzień dobry. Dziękuję, że możemy spotkać się w pańskim gabinecie. Jestem u pana po raz pierwszy. Trochę się zmieniło od czasu, kiedy byłem u pańskich poprzedników. Nie chcę krytykować poprzedników, bo to byłoby nieładne, ale w pańskim gabinecie widać pańską rękę. Można tak powiedzieć.
Dziękuję panu Bogu, ja rado was pasię.
Cieszę się, że pana tu widzę. Cóż, tak naprawdę to po prostu 6 obrazów postmodernistycznych, undergroundowych, żywe rośliny. Trochę urządziłem go dla siebie, pod siebie, według własnego gustu.
Chociaż jak mówiliśmy jeszcze przed naszą rozmową, to była trudna zima, która odcisnęła swoje piętno również na waszym miejscu pracy. Zimno w Kijowie. Ale już jest wiosna, wiosna. I może ona oznaczać nawet coś więcej niż tylko sprawy związane z wojną. Może mamy też wiosnę w stosunkach z Polską. Mamy pierwszy etap prac poszukiwawczych, ale nie do końca z takim wynikiem, na jaki zapewne wszyscy czekali, no, może nie wszyscy, ale na jaki czekała strona polska.
Wie pan, po pierwsze powiem, że zezwolenia na ugły były rzeczywiście wydawane tutaj, w tej instytucji, gdzie temperatura w tym gabinecie wynosiła minus 7 stopni, ponieważ pękły nam wszystkie grzejniki, a czasami nie działał nawet sprzęt, żeby coś wydrukować. To była niezwykle trudna zima, i chcę podziękować naszym sojusznikom, a przede wszystkim Polsce, która dała nam możliwość, by tej zimy nie zamarznąć. Dlatego moje szczere podziękowania. A co do wiosny? Wie pan, mogę trochę zażartować.
Można pożartuję troszeczkę.
Zwisno.
U Europejczyków wiosna zaczyna się 21 marca.
To prawda.
A u Ukraińców 1 marca.
No bo u nas wiosna za dawno. Była, póki u was ona się
dlatego u nas wiosna już dawno była, podczas gdy u was dopiero nadchodziła. Dopiero na nią czekaliście. I dlatego mówiąc o ugłach, to nie da się powiedzieć, że nie ma wyników. Są wyniki, ponieważ zaangażowano ogromne siły. I wyniki są. Oczywiście być może nie takie, jakich oczekiwano w tym kontekście, ale dla nas, dla naukowców, to jest wynik. Przeszukano obszar około 1000 m2. Znaleziono kapliczkę, co jest bardzo ważne w zasadzie dla lokalnej historii. Znaleziono też część niemieckiego cmentarza, ponieważ od XIX wieku mieszkali tam niemieccy koloniści. Poinformowałem już ambasadę Niemiec, że odnaleziono ten cmentarz, który również istniał wyłącznie w pamięci i w danych statystycznych, ale nie był oznaczony. Dlatego wyniki są. To, że szukaliśmy zbiorowej mogiły, oznacza, że znajduje się ona w innym miejscu, albo być może sytuacja wygląda inaczej. Nie możemy przecież zagwarantować, że pochówek miał miejsce właśnie wtedy i że odbył się właśnie w taki sposób. Tak, miejscowi mówią o zbiorowej mogile i podają dokładną wskazówkę. Między dwoma drzewami.
Między dwoma drzewami.
Obok tej kaplicy?
Obok tej kaplicy, tak. I co widzimy? Nic. Czy to oznacza, że nie ma tam pochówku? Nie. Oznacza to, że świadectwa ustne nigdy w 100% nie oddają prawdziwej sytuacji. ponieważ pamięć jest zmienna i ma swoje całkowicie fizjologiczne problemy. Dlatego świadectwa ustne na przykładzie ugłów się nie sprawdzają.
Co będzie dalej w ugłach? Czy prace poszukiwawcze będą kontynuowane w innych miejscach? Jak będzie teraz wyglądał ten proces? Czy ten etap oznacza, że nie będzie już powrotu do ugłów?
Cóż, po pierwsze, skoro prace poszukiwawcze już się rozpoczęły, trzeba je doprowadzić do końca. Chociaż na przykład są przypadki, kiedy strona ukraińska prowadziła w zeszłym roku prace poszukiwawcze w Jureczkowej w Polsce i my też niczego nie znaleźliśmy. To również ogromny obszar, również świadectwa ustne, które nam jako naukowcom niczego nie dały. Czy dalej szukać w Jureczkowej? Cóż, nie wiem, bo to kilometry. Czy dalej szukać w ugłach? Oczywiście, jeśli będą kolejne, powiedzmy, wnioski, to będziemy wydawać zgody.
Czy strona polska musi składać nowe wnioski, aby prowadzić prace poszukiwawcze? Czy ten wniosek, który był, i to zezwolenie nadal obowiązują?
Jedyne, co zrozumiało, że...
Obowiązuje przez cały rok, jedno jest jasne. Wie pan, jest tu pewna nieetyczność w ogólnym ujęciu, w relacjonowaniu tych prac poszukiwawczych. Nawet jeśli pani Romanowska napisała całą prawdę, jak sama ujęła to na Twitterze, to jednak ta niecała prawda okazała się też odrobinę nieprawdą. Na przykład to, że stronę ukraińską finansował nasz instytut, a nie Ministerstwo Kultury. Wie pan, na takich etapach pracy oczywiście trzeba mieć wspólny komunikat, o który wielokrotnie prosimy stronę polską, począwszy od późników. Wspólny komunikat. Co znaleźliśmy, kto za co zapłacił, kto prowadził poszukiwania. Bo polskie media, nieuczciwi polscy publicyści, od razu zaczęli pisać z taką stronniczością. Oto rozpoczęto poszukiwania w ugłach, gdzie znajduje się zbiorowy pochówek, mogiła Polaków rozstrzelanych przez UPA, prawda? Po pierwsze, zaczynając od takich dość manipulacyjnych twierdzeń, że byli tam też Ukraińcy rozstrzelani, zabici, rozumie pan, że w ugłach rodziny polskie i ukraińskie często zawierały między sobą małżeństwa, a jedna część miała być polska, druga ukraińska. I to, nawiasem mówiąc, jest jednym z ciekawych momentów, ponieważ sytuacja w ugłach nie jest standardowa, powiedzmy, dla ogólnego rozumienia tej umownej sytuacji. Moim zdaniem trzeba dalej szukać, trzeba dalej to badać, ale przy tym nie manipulować, bo prawie wszystkie polskie media podały, że to polska ekspedycja. A gdzie w takim razie jest Ukraina? No właśnie, a gdzie jest Ukraina? Ukraina jest tutaj, kiedy jest minus 7 stopni, a my prowadzimy, zbieramy grupę, która przygotowuje dokumenty.
Nie chcę rozmawiać trochę w takich kategoriach, że Polacy to jedno, Ukraińcy to drugie, albo coś w tym rodzaju. Ale z drugiej strony, skoro mówi pan o tych wpisach, to ja również widziałem wiele takich wpisów, że skoro nie ma ofiar, nie ma nikogo, nikogo nie znaleziono, nikogo nie było w tej jamie, to znaczy, że nie było zbrodni. Ale rozumiem, że pan jako historyk, jako instytut, nie zaprzecza temu, że zbrodnia miała miejsce, że trwają tam poszukiwania ofiar, że tam, no, około 100 osób zostało zabitych w ugłach i wiemy, kto był właśnie sprawcą i że za te zbrodnie w ugłach odpowiada ukraińska powstańcza armia?
Звісно, ми говоримо як історики про те, що у нас є один фрагмент.
Oczywiście, jako historycy mówimy o tym, że mamy jeden fragment wskazujący, iż przez ugły przechodził oddział ukraińskiej powstańczej armii, w dość niejasnym kontekście, że przeszli przez ugły. Mamy przybliżoną liczbę ofiar śmiertelnych opartą na świadectwach ustnych. Wszystko, co wiemy o ugłach, to świadectwa ustne, które, jak widać, w praktyce nie przyniosły rezultatów. Dlatego byłbym bardzo zadowolony, gdyby strona polska kontynuowała prace poszukiwawcze w ugłach.
Razem z wami.
To instytut zleca te prace poszukiwawcze. Rozumie pan, to nie Polska je zleca. To Instytut Pamięci Narodowej zleca, wydaje środki budżetowe, aby nasza grupa tam była i odpowiednio nie trzeba stawiać wszystkiego na głowie. Zezwolenia wydało Ministerstwo Kultury Ukrainy. Zleceniodawcą prac jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. A kiedy mówią, że nie było tam nikogo poza stroną polską, mam po prostu pytanie, co ja wtedy robiłem tutaj, w Kijowie, bez światła, w ujemnej temperaturze, kiedy Ukraina walczy, kiedy te pieniądze mogły pójść na drony albo na inne potrzeby obronne? Ale my mimo wszystko wypełniamy obowiązek naszego państwa. Bardzo chcę, aby prace poszukiwawcze w Ugłach były kontynuowane.
Ja dużo chcę, żeby była produkcja z poszukiwania
reportu. Ale nie tylko w Ugłach. Na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze inne miejsca, gdzie mają odbywać się prace poszukiwawcze, w tym Huta Pieniacka. Czy wyniki prac w Ugłach zmieniają coś w samym harmonogramie pozostałych poszukiwań? Czy rozmawialiście na ten temat z polskimi kolegami? Czy nic się nie zmienia i, jak rozumiem, zgodnie z harmonogramem będziecie kontynuować plan, który opracowaliście?
Cóż, przede wszystkim chciałbym podziękować Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Grupie Roboczej, która działa już nie pierwszy rok i po raz pierwszy mamy realne, absolutnie realne sytuacje, w których możemy mówić o tym, że właśnie te prace się rozpoczęły. Bez ingerencji polityków ze strony ukraińskiej, bez ingerencji, powiedzmy, innych jakichś kryteriów. Bardzo się cieszę, że prezydenci naszych dwóch krajów w grudniu 2025 roku potwierdzili swoje zamiary. Następnie prezydent Nawrocki zwrócił się w sprawie 26 zezwoleń, które są stopniowo wydawane i będą wydawane. Jedyna rzecz wiąże się z sytuacją bezpośrednio w kraju.
Jak rozumiem, to nie prezydent się zwrócił, ale Instytut Pamięci Narodowej, tylko że właśnie o tym miejscu mówił prezydent Nawrocki. Ale instytucją, która odpowiada za to w Polsce, która zwraca się do was o zezwolenia, jest Instytut Pamięci Narodowej.
Nie do końca tak.
I Ministerstwo Kultury.
Nie do końca tak. Chodzi o to, że zezwolenie może uzyskać osoba fizyczna albo prawna, która jest obywatelem Ukrainy, albo podlega jej jurysdykcji. Dlatego Polski Instytut Pamięci Narodowej nie może złożyć wniosku bezpośrednio, ale może to zrobić za pośrednictwem Ministerstwa Kultury albo konkretnie poprzez swoich wykonawców. I dlatego, pamięta pan, po spotkaniu prezydentów mieliśmy z panem audycję, potem pojawiło się pewne nieporozumienie, skąd wzięło się 26 zezwoleń.
Tak.
Bo tak naprawdę wpłynęły one w różnym czasie, ale od instytucji, które nie noszą nazwy Instytut Pamięci Narodowej. Tak, w związku z tym rzeczywiście wpłynęło do nas 26 wniosków od instytucji ukraińskich. I nie mogliśmy zrozumieć, czy te 26 to polskie, 12 niemieckich, czy jeszcze jakieś inne, czy są to, powiedzmy, jedyni albo niejedyni wnioskodawcy. A kiedy wskazano nam listę, zrozumieliśmy, aha, do Ministerstwa Kultury wpływały w różnym czasie różne listy, które w sumie dały tę liczbę 26. Gdyby na przykład komunikacja była bardziej jasna, to oczywiście do tych pism powinien być dołączony list przewodni Instytutu Pamięci Narodowej. List przewodni. Prosimy zwrócić uwagę na złożenie takiego, a takiego dnia. No ale to Ministerstwo Kultury, my nie należymy do Ministerstwa Kultury, dlatego doszło do tej kolizji. I oczywiście świadczy to o tym, że musimy więcej komunikować się i uzgadniać. Bardzo się cieszę, że Karol Polejowski, mój kolega, będzie czekał na mnie w kwietniu, a ta wizyta jest już zaplanowana. I myślę, że omówimy to z nim, że oprócz oficjalnych pism trzeba też komunikować, kto i co robi.
Rozumiem jednak, że pan Polejowski, pełniący obowiązki prezesa Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to nie on przyjeżdża do was, tylko pan przyjeżdża do Warszawy. Czy dobrze to zrozumiałem?
Przyjeżdżam do Warszawy, bo dla mnie sprawa jest ważniejsza niż różnice w sytuacjach.
Ale przypominam sobie po prostu naszą poprzednią rozmowę i pamiętam, że zapraszał pan również pana Polejowskiego do Kijowa.
Zapraszałem. Być może chodzi o zagrożenie. Zapraszam nie tylko do Kijowa, mogę też zaprosić do odwiedzenia na przykład Charkowa. Ale to oczywiste, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami dotyczącymi sytuacji bezpieczeństwa.
Gdzie dużo ważliwy dla każdego Polaka.
Gdzie znajduje się bardzo ważny dla każdego Polaka cmentarz, na którym pochowane są ofiary zbrodni katyńskiej, cmentarz, który od dawna znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. Wróćmy jednak do pytania o Hutę Pieniacką. Rozumiem, że to wszystko pozostaje aktualne, że w tym roku również tam będą prowadzone prace poszukiwawcze, czy też będą to pierwsze prace poszukiwawcze w tym roku?
Są one bez wątpienia planowane i powiem, że bardzo się cieszę, że strona polska przygotowuje obecnie te prace przygotowawcze. Mamy już pewien plan i będę bardzo zadowolony, jeśli będziemy mogli kontynuować te prace poszukiwawcze, a także ekshumacyjne. Wie pan, chodzi o to, że wszyscy mówimy o ekshumacjach, ale ekshumacje wymagają prac poszukiwawczych. W Późnikach tak było. Znaleziono dopiero za piątym razem. I teraz jest prośba, żeby dalej szukać w Późnikach, bo według świadectw ustnych liczba ofiar jest tam inna.
A równolegle można zajmować się Późnikami, Ugłami i Hutą Pieniacką, a może jeszcze jakimś kolejnym miejscem. Czy to realne, aby robić to wszystko jednocześnie?
W rzeczywistości jest to możliwe, ale nie przyniesie rezultatów, ponieważ jest bardzo mało profesjonalistów. Mówimy o bardzo żmudnej pracy. Mówimy o tym, że to...
Ze strony polskiej czy ukraińskiej?
Zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. I to żmudna praca, to znaczy uzyskanie pozwoleń na poziomie instytucjonalnym to jedno, a zorganizowanie prac poszukiwawczych, zatrudnienie specjalistów to zupełnie inna sprawa. Powiem panu więcej. W Ukrainie zginęło ponad 35 archeologów w czasie pełnoskalowej inwazji. To ludzie, którzy mogliby brać udział w poszukiwaniach, którzy mogliby kierować ekspedycjami, ale ich niestety nie ma. Niestety. I jasne jest, że można stworzyć równolegle 10 ekspedycji, ale one nie przyniosą rezultatów. Specjalistów, fachowych specjalistów, którzy mogliby nadzorować takie prace, jest niewielu zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Dla nas najważniejsze jest, aby prace poszukiwawcze były naniesione na plan, aby były wszystkie odniesienia do terenu, aby wszystkie, powiedzmy, konkretne prace były przeprowadzone naukowo i profesjonalnie. Wtedy będzie rezultat. W Ugłach jest rezultat, być może nie taki, na jaki ktoś liczył.
Czyli nie jest to kwestia profesjonalizmu?
Nie jest.
Wiem, że mamy bardzo mało czasu, ale chciałbym o tym porozmawiać, bo o tym temacie bardzo rzadko mówi się w Polsce. Jak wygląda wasza praca w Polsce? O czym pan wspomniał i czy są jakieś wyniki prac poszukiwawczych? Czy będą one kontynuowane? O jakich miejscach mówimy? W jakich miejscach będziecie teraz prowadzić te prace?
Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale w zasadzie rozmawialiśmy, że prace poszukiwawcze mogą odbywać się w Przemyślu, mogą w Sachryniu albo w Liskach. Jedyne, o czym chciałbym przypomnieć, w naszym kraju trwa wojna i zawsze trzeba o tym pamiętać. Wie pan, mogę powiedzieć to trochę delikatnie, ale... Jestem majorem rezerwy, jestem historykiem i wiem, czym jest śmierć. I wiem, czym jest wojna. Nie sądzę, aby europejscy historycy wiedzieli, czym jest prawdziwa wojna, o której piszą. Druga wojna światowa, czy pierwsza wojna światowa. Bo trzeba po prostu zobaczyć, jak zabijają twojego przyjaciela, kiedy widzisz tych ludzi, którzy byli żywi, widzisz ten brud, widzisz to ciągłe zagrożenie, tę adrenalinę i wojna postrzegana jest zupełnie inaczej niż na kartach książek czy w dokumentach archiwalnych. Trudno mi to wyjaśnić, ale zawsze staram się to przekazywać badaczom z innych krajów. Że wojna to nie tylko liczby i wiersze w książkach. Wojna to ogromna tragedia. I dlatego dla mnie, no, dla mnie bardzo, powiedzmy to właściwie, ważne jest, aby oddanie czci poległym było na pierwszym miejscu. Bo wiem, jak to jest, kiedy w mojej brygadzie byli zaginieni, a ja jeździłem do rodzin i mówiłem, nie ma, jak to nie ma, dlaczego ich nie zabrali, a kiedy jadą po ciała, zabijają rannych. I wiesz, że za 300-400 metrów, kilometr, tam będzie ta osoba, która wciąż jest zaginiona, tak, po prostu gdzieś tam. I to, wie pan, jest to, czego ewidentnie brakuje w rozumieniu wojny historykom, którzy teraz o niej piszą. Dla mnie jako człowieka bardzo ważne jest, aby ciało zaginionego ukraińskiego żołnierza zostało zwrócone rodzinie. Dlatego jeśli ktoś powie, że Aufiorow tego nie chce, albo że jest to niekorzystne dla Ukrainy, proszę posłuchać, żyjemy w rzeczywistości, w której dziesiątki tysięcy rodzin w Ukrainie czekają, gdzie jest ich syn, ojciec, brat, narzeczony, czy został zabity, czy jest w niewoli.
Czy ja dobrze rozumiem, że można niestety powiedzieć, iż ten temat stał się bardzo aktualny i że jest większa świadomość tego, że trzeba szanować każdą ofiarę i że w ogóle nie można pozostawić jej anonimową?
Zdecydowanie.
I nie ma znaczenia, ile czasu minęło?
Zdecydowanie tak.
I że nie ma też znaczenia, jakiej są narodowości?
Absolutnie. I dla mnie to, widzi pan, nie jest nawet kwestia religijna.
Chociaż ona też jest ważna.
Tak, jest ważna. Ale na przykład dla Europejczyków to jest element religijny, prawda? Dla mnie jest to element tej rzeczywistości, której odsłoniętym nerwem jest Ukraina. Bardzo dobrze rozumiem, że ludzie chcą odzyskać swoich bliskich, kiedy zwracają się do mnie rodzice żołnierza, który zaginął i mówią, a widziałeś mojego syna, brata czy też męża? Odpowiadam, no, widziałem go tydzień temu. Tak. A kiedy wyszedł na linię? Odpowiadam, nie widziałem. I należy dalej wyjaśniać. Dlatego doskonale rozumiem tych ludzi, którzy z całego serca pragną sprowadzić z powrotem nawet tych, których nie znają i których nie znali, a słyszeli tylko ich imiona z rodzinnych opowieści. Dla mnie to nie jest prosta historia.
Ludzie, którzy pracują w tych miejscach, ludzie, którzy tam mieszkają, są zaangażowani w ten proces powrotu. Są tam miejscowi, którzy pokazują te miejsca, co tam było, w jakim położeniu, gdzie to było, ponieważ oni również chcą wspomnieć tych ludzi. Choć są Ukraińcami, bardzo często mówią o Polakach, których nie znali, którzy pozostali tam tylko w świadomości. Rozumiem, że choć w ugłach nie mamy bezpośredniego wyniku, mówi pan, że wynik badań tak czy inaczej jest. I możemy być pewni, żeby to wybrzmiało, że prace będą kontynuowane, jeśli chodzi o prace poszukiwawcze.
Oczywiście. Przypomnę, że w ugłach znaleziono ciało, które było pochowane w nietypowy sposób, a obok leżała kula. Trzeba to zbadać. Nawiasem mówiąc, bardzo czekamy na wyniki badań DNA, które przeprowadzono w sprawie ofiar w Późnikach, bo minęło już trochę czasu. Myślę, że te wyniki powiedzą nam więcej, bo potrzebne są nowe metody. A dzisiaj, nawiasem mówiąc, powiedział pan bardzo trafną rzecz, że lokalni mieszkańcy sami to pokazują i dla nich to też historia, która jest głęboko zakorzeniona w ich pamięci. Bo są to miejsca, na których nie będą budować, nie będą nic robić na tej ziemi, bo wiedzą, że ta ziemia skrywa w sobie zmarłe ofiary, jak niemiecki cmentarz w Ugłach i gdzieś miejsce, gdzie pochowano ofiary strasznej tragedii. Dlatego nawet dla miejscowych to naprawdę bardzo ważna historia.
Daj, Panie Boże, żeby była taka możliwość i taki spokój, który pozwoli na dalsze prace. Serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, że mogłem odwiedzić Pana bezpośrednio tutaj, u Pana.
Dziękuję, Panie Pawle.
Dziękuję.
To była rozmowa z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Aleksandrem Alfiorowem, którą nagrałem bezpośrednio w Kijowie. Przypomnę, że od 6 do 8 maja, czyli w tym tygodniu, odbędzie się Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny, tak się nazywa to wydarzenie. Naprawdę osoby, które biorą udział, historycy, którzy biorą udział w tym kongresie, to nazwiska bardzo ważne, bardzo istotne i tematy, które będą poruszane w czasie tego kongresu, są bardzo ważne i istotne. Czy to będzie przełom w relacjach historycznych polsko-ukraińskich? Trudno mi powiedzieć. Na razie słyszeliście Państwo te zapewnienia, które płyną ze strony ukraińskiej. Zresztą widzimy je w faktach. One wyglądają po prostu pozytywnie. To jest to, czego od dawna na co czekaliśmy. Czarne niebo raport.
Czarne niebo.
Powinien już się dołączyć do nas gość, dyrektor Robert Czyżewski. O, i mam informację, że jest z nami pan Robert Czyżewski, polski historyk, były witam, dyrektor Instytutu Polskiego.
Witam, panie redaktorze, witam panu redaktorów, witam naszych widzów, słuchaczy.
Ja muszę, panie dyrektorze, wymienić wszystkie tytuły, więc jeszcze raz przypomnę. Historyk, były dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, dyplomata i osoba od lat zaangażowana w kwestie historyczne polsko-ukraińskie czy polsko-wschodnie, też w kontekście Polaków mieszkających na wschodzie, bo ten temat pewnie też się dzisiaj pojawi. Ale, panie dyrektorze, nie rozmawiamy pierwszy raz i nasi słuchacze wiedzą, że znamy się bezpośrednio, więc pomimo pana oficjalnego stroju, który zaraz wytłumaczymy, dlaczego akurat tak wygląda. Ja myślę, że będziemy bardziej rzetelni w stosunku do słuchaczy, jak będziemy i widzów, jak będziemy po prostu rozmawiali ze sobą na ty, jeżeli się pan dyrektor zgodzi.
Owszem, panie redaktorze. Tak, jesteśmy przyjaciółmi od lat, więc jak najbardziej jest to naturalne i myślę, że nasi słuchacze, ci, którzy pilniej słuchają Czarnego Nieba, to wiedzą o tym od dawna.
Robercie, ja chciałem od razu chciałem się ciebie zapytać i powiązać właściwie w pewnym sensie ze swoim wyglądem, bo wiem, że wracasz wprost z uroczystości trzeciomajowych w Warszawie i że miałeś okazję wysłuchać też prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale pomyślałem sobie, że może zacznijmy najpierw od relacji Artura Żaka, bo to jest też relacja trzeciomajowa i myślę, że w pewnym sensie to wszystko jakoś się uzupełnia i to, co dzisiaj się wydarzyło, zresztą nie tylko we Lwowie, ale właściwie wszędzie tam, gdzie są Polacy, Polacy pamiętają o tym ważnym święcie, więc jeżeli nie masz nic przeciwko, to zacznijmy od tej krótkiej relacji z Lwowa i Artur Żak.
Tak, święto 3 maja dla Polaków mieszkających w Lwowie to jest święto bardzo ważne. Święto, które także w czasach Związku Radzieckiego było obchodzone, co prawda w zaciszach domowych, bo oczywiście oficjalnie nie można było go obchodzić. Od 91 roku Polacy tradycyjnie już się zbierają 3 maja przeważnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Później jest uroczysta msza za ojczyznę i w tym roku w 235. rocznicę stało się identycznie. Rano zebrali się lwowiacy Polacy i nie tylko właśnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Byli także przedstawiciele władz, zarówno władz krajowych, czyli przedstawiciele administracji obwodowej, jak i Rady Obwodowej Miasta, przedstawiciele Akademii Wojskowej tutaj z Lwowa, przedstawiciele oczywiście Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i liczne organizacje polskie, ale także Polacy niezrzeszeni. Dlaczego to też jest takie ważne w ten majowy dzień? A to dlatego, że zbiegło się dwie rocznice, czyli 235. rocznica od ogłoszenia, od zatwierdzenia Konstytucji 3 maja, ale także 770. rocznica od pierwszej pisemnej wzmianki o moim mieście, czyli o Lwowie, więc takie podwójne święto. I tak jak Paweł powiedział, krótka relacja z obchodów z Lwowa. Obejrzyjmy, posłuchajmy, co lwowiacy o tym święcie powiedzieli.
święto narodowe. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami we Lwowie, żeby ze wszystkimi razem uczcić to narodowe święto. Życzymy wszystkim jedności, pokoju i przede wszystkim pielęgnowania tych tradycji, które są naszą dumą.
Święto 3 maja obchodzimy praktycznie od chwili, gdy zaczęliśmy tutaj jego obchodzić. Można było już oficjalnie tutaj pod pomnikiem, czy w jakiś inny sposób w postaci Akademii. I dlatego czujemy się dumni, że możemy tutaj być razem z całą polską społecznością Lwowa i obchodzić to wielkie narodowe święto.
Bo chcemy świętować to święto, które jest największym świętem chyba dla polskiego narodu w ostatnich czasach, czy nawet w ogóle z całych czasów. Święto niepodległości faktycznie Polski i starań elity do tego, żeby powstało państwo sprawiedliwe dla wszystkich stanów.
No i pewnie chcemy nie tylko w domu świętować dni narodowe święta polskie, ale też, żeby w swoim państwie, gdzie mieszkamy, można było obchodzić swoje święta narodowe.
Dlatego, że to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że jak mieszkasz poza granicami Polski, no to właśnie takie święta narodowe to nie jest takie życie codzienne, tak? A to jest szczególna wartość. I chcielibyśmy rodzino przekazać Polakom, jak zamieszkałem w Polsce, tak i poza granicami kraju, najlepsze życzenia z okazji tego święta i żebyśmy wszyscy czuliśmy jako wspólnota.
3 maja we Lwowie jesteśmy właśnie w ramach obchodzenia Święta Narodowego Polskiego 3 maja. Dzisiaj także są Dni Lwowa, ale wy przyjechaliście z województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj już z którym konwojem humanitarnym?
Ja już 40. konwój. Sam prowadziłem wszystko od A do Z. Przywieźliśmy zawsze pomoc dla wojskowych, dla strażaków, dla medyków. Dla dzieci też, tym razem i tutaj dla mniejszości polskiej się udało coś po raz kolejny dostarczyć. No, jesteśmy razem z wami i wiemy, że tu jest ciężko i staramy się jak możemy, pomagamy.
A to jest, tak jak powiedziałeś, 40 już konwój, ale warto też wspomnieć o tym, że wasze wysiłki, przede wszystkim twoje zaangażowanie zostało docenione przez dowódcę wojsk ukraińskich, przez generała Syrskiego.
Syrskiego, tak. To już jest 4 moje odznaczenie. 2 wcześniejsze były od ministerstwa. Wcześniej też dostałem od wojsk lądowych. A tym razem od generała Syrskiego za to, że pomagamy i ta pomoc realnie dociera tam, gdzie powinna dotrzeć. Także tutaj przy współpracy właśnie naszego województwa i naszej cerkwi grekokatolickiej i Banku Żywności w Olsztynie staramy się, jak mówiłem, ja osobiście 40 raz przyjechałem, a plus do tego ponad 100 konwoi gdzieś tam logistycznie wspierałem i wspierać dalej będę, dopóki ta wojna się nie skończy.
Tak wyglądał początek tak naprawdę obchodów 235. rocznicy Konstytucji 3 maja, bo tak jak powiedziałem, później była msza, a później w Centrum Kultury Polskiej koncert poświęcony temu wydarzeniu, więc Polacy także we Lwowie, tak jak Paweł Bobołowicz mówił, świętowali ten wyjątkowy dzień.
I w wielu innych miejscach na całym świecie. Ja przypomnę, że jest z nami Robert Czyżewski, polski historyk, były dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, który wrócił bezpośrednio do uroczystości, które odbywają się w Warszawie. To może takie zderzenie refleksji, Robercie, z tego, co widziałeś w Warszawie, z tego, co usłyszałeś z ust prezydenta Nawrockiego i z tej relacji Artura z Lwowa.
No, jeżeli można w ogóle porównywać te dwie uroczystości, to miały zupełnie inny charakter. W Warszawie jednak ta uroczystość miała charakter centralny, państwowy, łącznie z obecnością oddziałów wojskowych. Nie było defilady wojskowej sprzętu, ale kompanii honorowej, tak, orkiestry wojskowej, wystąpienie prezydenta, więc myślę, że tu przede wszystkim ta ranga państwowa to był ten zupełnie inny charakter. To jest jednak zupełnie inna specyfika jednak. No, Konstytucja 3 maja obchodzona jest przede wszystkim w Polsce, na Litwie też. Na Ukrainie ja myślę, że to jest raczej, raczej wiedza o niej jest niewielka i dotyczona polskiego środowiska.
Właśnie o to chciałem się zapytać. Trochę liczyłem na to, że być może wprost też nawiążesz, bo obserwujesz uroczystości przecież od lat związane z konstytucją i upamiętnieniem Konstytucji 3 maja, ale nie tylko uroczystości, też całego tego ducha i opisu, który temu towarzyszy. Nie raz o tym rozmawialiśmy, na ile Konstytucja 3 maja jest takim dorobkiem, do którego mogą przyznawać się inne narody i państwa. I wydaje się, że w ciągu tych ostatnich lat widzimy pewnego rodzaju zmianę. Widzimy zmianę na pewno na Litwie, ale widzimy też zmianę w jakimś stopniu na Ukrainie.
Musielibyśmy mieć bardzo dużo czasu, żeby o tym porozmawiać rzeczywiście bardziej szczegółowo, ale trzeba pamiętać, że Konstytucja jest uchwalana po pierwszym rozbiorze Polski, a to znaczy, że na przykład Lwów wtedy już nie wchodzi do granic I Rzeczypospolitej, ale uwaga, nie wchodzi też całe Pomorze Gdańskie. Paradoksalnie więc znaczne części obszarów Ukrainy, tej dzisiaj powiedzielibyśmy centralnej Rzeczypospolitej są, a Lwów już nie. Tak samo jak południowa Małopolska, więc jest to Rzeczpospolita już okrojona. Więc ten kontekst, do jakich narodów to należy, to jest jakby, jeżeli byśmy patrzyli na kontekst terytorialny, wychodziłyby nam dziwne rzeczy, bo na przykład terytorium obecnej Litwy w całości jest objęte przez ten obszarami Rzeczpospolitej w momencie podpisywania konstytucji. Ja natomiast zwróciłbym na coś uwagę, bo mówiąc o konstytucjach w ogóle, wszystkich konstytucjach, czy będzie to konstytucja ukraińska czy amerykańska, to mówimy o ustawie zasadniczej, która reguluje funkcjonowanie państwa. 3 maj Rzeczpospolitej był czym innym. Właściwie od początku XVIII wieku nie ma niepodległego państwa. Od 1717 roku można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim ręcznym sterowaniem rządem Rzeczpospolitej przez rosyjskich ambasadorów. 2 kolejne elekcje, zarówno w roku 1933, jak i w roku 1964, to są elekcje pod bagnetami rosyjskiego wojska. 3 maj jest przywróceniem suwerenności, albo próbą przywrócenia suwerenności. Traktujmy 3 maj jak właściwie swoistą polską deklarację niepodległości. A jej antyrosyjski aspekt, no to już rzeczywiście odsyła nas szeroko do krajów, które obecnie mają jakieś problemy z imperialnymi dążnościami Rosji. Ale pozwolę sobie jednak ten wątek historyczny troszeczkę pociągnąć. Pamiętajmy też, że na Ukrainie mamy poważną konkurencję. Ja trochę się śmiejąc i mówię to w cudzysłowie, bo to nie powinno być konkurencją, ale jest. My jesteśmy przekonani, że to jest druga konstytucja na świecie, po amerykańskiej i pierwsza w Europie, francuska była kilka miesięcy później. Natomiast Ukraińcy są przekonani, że oni mają pierwszą konstytucję. I tutaj absolutnie uśmiech z twarzy należałoby zmazać. To jest tak zwana konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku. Na czym polega problem? No, to był właściwie projekt konstytucji, który został wydany na emigracji. Ukraińcy absolutnie powinni być z tego dumni, ale powiem szczerze, że częściowo i my też, bo należy patrzeć na te dwa dokumenty. Jeden, konstytucja, która działała przez rok, mniej więcej to jest ta nasza, i drugi, wcześniejszy, konstytucja Wojska Zaporowskiego Filipa Orlika, która w zasadzie nie funkcjonowała w ogóle, bo była dokumentem tylko emigracyjnym, pewnym projektem. Trzeba na oba dokumenty patrzeć jako na pewną wspólną spuściznę. Filip Orlik kończył szkoły w Rzeczpospolitej. To jest ta sama szkoła, no powiedziałbym, suwerenności społeczeństwa w państwie w czasach, kiedy w większości Europy monarchowie mówili państwo to ja. To Rzeczpospolita była ewenementem. I kiedy dzisiaj słucham o jakichś starych demokracjach Europy, zastanawiałbym się, o kogo tutaj chodzi, o które kraje Europy można by wskazać, oprócz nas Wielka Brytania, tak. Wenecja, częściowo Niderlandy, ale to koniec. Cała reszta to były kraje absolutystyczne, gdzie w zasadzie państwo równało się władcy. Więc można powiedzieć, że konstytucja Orlikowa, my Polacy powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest bardzo ładna tradycja i w sumie to bardzo godne, to, że Ukraińcy to pamiętają, ale kiedy mówimy, że nasza konstytucja jest pierwsza w Europie, no to zawsze Ukraińcy wyciągną nam konstytucję Filipa Orlika. Można by długo rozmawiać o kontekście tej konstytucji, ale to już jest coś innego.
A pomnik Filipa Orlika znajduje się na ulicy, przy której jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w którym przed chwilą emitowaliśmy wywiad.
To jest w miarę nowy pomnik.
W miarę nowy, to fakt. I jakby świadomość też oczywiście konstytucji Orlika też jest nowa. Ciekawy jestem.
To jednak, poczekaj Paweł, to jednak uzupełnijmy naszym słuchaczom. Filip Orlik to człowiek Iwana Mazepy. A Mazepa przez całe lata był absolutnie wyklęty przez rosyjską historię. O ile Chmielnickiego można było pamiętać, inaczej niż dzisiejsza Ukraina, ale można było. Szewczenkę inaczej niż dzisiejsza Ukraina, ale można było. To Mazepa znikał z przestrzeni w ogóle. A Orlik jako jego prawa ręka i niejako kontynuator, w ogóle nie było o nim, jakby w ogóle nie istniał w przestrzeni publicznej. W konsekwencji te pomniki Orlikowi albo Mazepie to jest dzieło państwa ukraińskiego i z naszego polskiego punktu widzenia to dobrze, że ta pamięć wraca, bo jest to pamięć absolutnie konfrontacyjna wobec nas, a przeciwnie, można w tym znajdować wiele, wiele podobieństw do naszego myślenia państwowego.
A to właśnie o tych podobieństwach, o tym myśleniu państwowym, a może szerzej, czy to nie jest także dla Ukrainy i też w pewnym sensie jakby akceptacja tego, że historia rzeczpospolitańska może być częścią historii Ukrainy, to ten element wpisywania Ukrainy w kontekst zachodni jako antyteza do tego, że Ukraina jest częścią wschodu, czyli przyznawanie się do tego, my jesteśmy, czyli my Ukraińcy jesteśmy w tradycji konstytucyjnej, w tradycji prawa, to jest przeciwstawienie się temu bezprawiu rosyjskiemu. Czy można tak na to spojrzeć?
Można, ale to by należało spojrzeć na to dużo, dużo głębiej. Bo z naszego polskiego punktu widzenia, pod wpływem niektórych naszych teoretyków ustrojowych, istnieje takie przekonanie, że z Bizancjum, z bizantynizmu, ze wschodniego wyznania idzie taki, no taki rzeczywiście despotyzm. Natomiast wizja ukraińska jest inna. Ukraińcy podkreślają, że już w pierwotnej Rusi Kijowskiej to w miastach słowiańskich były wiece, a w tych terenach Ruś Kijowska była ogromna, nie była jednorodna etnicznie. W terenach północno-wschodnich, mówiąc wprost niesłowiańskich, tej demokracji nie było. I doszło do swoistego pęknięcia na poziomie XII wieku. Ukraińcy wskazują tak zwaną pierwszą wojnę rosyjsko-ukraińską jeszcze w XII wieku. I w tym momencie ten, powiedzmy, świat niesłowiański, ten świat niewolny zdominował politycznie tą przestrzeń. Mało tego, najazd mongolski przyniósł tam jeszcze zwielokrotnienie tego despotyzmu. Więc tak, te tradycje konstytucyjne i owszem, ale co ciekawe, my widzimy te tradycje na Ukrainie jako element spuścizny pierwszej Rzeczpospolitej, a oni pewnie powiedzieliby, Ukraińcy, że to jest ich własna spuścizna, rodzima, owszem, ochroniona w okresie Rzeczpospolitej, ale to nie jest tak, że oni Rzeczpospolitej zawdzięczają coś zewnętrznego, że gdyby nie Rzeczpospolita, to w sposób naturalny w ten despotyzm by popadli. Więc powiedziałbym, ta naturalna wolność w świadomości Ukraińców jest silnie osadzona, tak? Nie jest ona importem z Polski, nie.
To ja tylko tak doprecyzuję kwestię znajomości tematu. Czy na Ukrainie wiedza o Konstytucji 3 maja jest wiedzą ogólnodostępną, czy to jest jednak domena fachowców?
Niestety wydaje mi się, że fachowców. Tutaj trzeba by przejrzeć ukraińskie podręczniki szkolne. Ukraina uczy się historii w szkołach w dwóch jakby osobnych kursach naukowych. Historia Ukrainy osobno i historia świata osobno. I na przykład ważny dla nas okres Solidarności jest bardzo silnie odłożony w tej historii światowej, ale nie ukraińskiej. Natomiast niektórych fragmentów historii XVII wieku, tych naszych, ukraińskie dziecko się bardziej uczy nawet niż polskie, bo one są bardzo silnie, jest tam reflektor historii oświetlony. Na czym polega problem zasadniczy? Otóż w momencie, kiedy Rzeczpospolita upada, to Ukraińcy mają swoje rzeczy do opowiadania. Na przykład powstaje kozactwo czarnomorskie, tak? I to jest coś, kiedy dokładnie wtedy jest fundowana na przykład Odessa, więc to ukraińskie dziecko ma o czym w podręczniku słuchać. Jeżeli mamy mówić o tych aspektach, to w pewnym sensie szkoda, że myśmy jako wspólnota nie pociągnęli pewnego tematu. Przedwojenny dyrektor Muzeum Wojska Polskiego próbował to zrobić. Chodzi mianowicie o tak zwany motyw wiernych kozaków. Rzeczpospolita szybko rozbudowywała armię po Konstytucji 3 maja i w ramach tego zaciągu trzeba było brać ludzi, którzy potrafią się obchodzić z bronią. I powstały tak zwane dwa pułki wiernych kozaków. Zresztą te pułki były dość często malowane przez obu kossaków, i Juliusza, i Wojciecha. One czasami się pojawiają epizodycznie, na przykład w tle jakiejś postaci. Bardzo ciekawy obraz to po bitwie pod Zieleńcami, kiedy ci wierni kozacy przed Poniatowskim i Kościuszką pędzą kolumnę rosyjskich jeńców.
To jest obraz Wojciecha Kossaka. On zresztą, jak nasi słuchacze wejdą na Wikipedię, na bitwę pod Zieleńcami, to tam dosyć dobrej rozdzielczości mogą ten obraz zobaczyć i zdziwią się, bo to kozacy pędzą przed naszymi wodzami, Kościuszko i Poniatowski, to w tym czasie nic godniejszego chyba nie ma. No może jeszcze Dąbrowski by się znalazł, ale to już rzeczywiście absolutny taki top, na palcach jednej ręki się mieszczą, a tu kozacy przed nimi pędzą rosyjskich jeńców. Ale co jest najciekawsze? Przed Pałacem Prezydenckim, nawet to komentowałem, bo stałem tam z gronem znajomych, że mamy księcia Józefa w tym stroju rzymskim. A książę Józef na wszystkich obrazach, przyjrzyjcie się państwo, ma taką dziwaczną pelerynkę zarzuconą na plecy. Tadeusz Kościuszko na pamiątkę tego, że chłopi wzięli udział w powstaniu, założył chłopską sukmanę, a Poniatowski na pamiątkę bitwy pod Zieleńcami w obronie Konstytucji 3 maja założył tą kozacką burkę. I on z tą burką przeszedł cały swój szlak napoleoński. W tej burce jest zawsze pokazywany, myśmy przywykli do tej burki, no ma książę Józef coś na plecach, tak? Ale to jest kozacka burka i on coś tym demonstrował, jemu to jeszcze było potrzebne, nam już chyba nie. O wiernych kozaków starał się badać właśnie dyrektor przedwojennego Muzeum Wojska Polskiego, ale to były chyba ostatnie przyzwoite badania. Po Konfederacji Targowickiej te oddziały kozackie zostały włączone do jakichś oddziałów rosyjskich, potem oddziałów kozackich, które nad południowym Bugiem stacjonowały. Mam wrażenie, że część z nich mogła potem uciec na tak zwaną zadunajską sicz, ale to jest osobna opowieść. I dosyć ciekawa, tak, kozacy, obrońcy Konstytucji 3 maja, tak jest, byli tacy i to w bitwie pod Zieleńcami.
No i to musimy, panie dyrektorze, w pewnym sensie skończyć tym pięknym akcentem o tej burce, ale nie skończyć całą naszą rozmowę, bo wiem, że nie miał pan okazji posłuchać wystąpienia Andrzeja Poczobuta, który dzisiaj odbierał Order Orła Białego i w pewnym sensie w tej opowieści pojawia się kolejny ten człon rzeczpospolitański i białoruski, ale przede wszystkim też niezwykła postać Andrzeja Poczobuta, a nam udało się ściągnąć ten fragment wystąpienia Andrzeja Poczobuta i teraz i pana, ciebie Robercie i naszych słuchaczy i widzów chcielibyśmy poprosić o to, żeby posłuchali niezwykłych słów, które dzisiaj wygłosił Andrzej Poczobut, z którego wolności tak bardzo się cieszymy.
Panie prezydencie, szanowni państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle. Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną i ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej oświaty narodowej na Białorusi, na krzewienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanem i są represjonowani. Apogeum represji to 2001 rok, wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego Dlaczego sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniana przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy za podobne działanie. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
I tymi pięknymi słowami Andrzeja Poczobuta w dzisiejszym dniu, w pięknym święcie. Po tej wspaniałej opowieści dyrektora Roberta Czyżewskiego musimy z państwem już zakończyć nasz program. Panie dyrektorze, ja liczę, że my naszą opowieść będziemy kontynuować, a dzisiaj już musimy powiedzieć państwu do widzenia, do usłyszenia.
Czarne niebo.